To co? Zaczynamy?
Zaczynamy.
Darek Niedzielski
i Tomek Wański
witają Cię w podcaście Szkoła Młodych Liderów.
Pierwszy awans to na pewno radość i satysfakcja, ale i wyzwania.
W Twoim życiu zawodowym zaszła fundamentalna zmiana, przejście od zarządzania sobą do bycia odpowiedzialnym za innych.
Nasz podcast pomoże Ci poradzić sobie z wyzwaniami,
pozostawiając Ci satysfakcję i frajdę z nowej roli.
Zapraszamy!
Dzień dobry, witam na kolejnym spotkaniu cyklu Szkoła Młodych Liderów. Waszym i moim gościem jest Piotr Stachowiak, dyrektor sprzedaży i członek zarządu Hilti Polska. Dzień dobry, Piotrze.
Witam, Darku.
Moje przedstawienie było bardzo krótkie. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać, co jest ważne dla Ciebie? Coś, co Cię lepiej opisuje? Coś, co mógłbyś powiedzieć więcej?
Ja myślę, że krótkie, ale treściwa. Ja lubię nazywać rzeczy po imieniu. Natomiast to pewnie, co możemy dzisiaj dodać do tego, to to, że w kontekście tej rozmowy, że ja rzeczywiście od dzieciaka lubię komiksy i lubię filmy superhero i pewnie dlatego wierzę w to, że każda osoba ma jakąś supermoc, którą powinna po pierwsze znać, a po drugie powinna ją wykorzystywać. Myślę też, że od dłuższego już czasu opowiadam różnym ludziom, mrugając trochę okiem o tym, że łatwiej już było, to znaczy, że świat przyspiesza i że nowe technologie wchodzą i że to chyba już jest taki moment, że nie ma co udawać, że gospodarka czy ktokolwiek inny przestanie naciskać na pedał gazu, a zacznie naciskać na pedał hamulca. To się raczej nie wydarzy, więc trzeba przestać płakać i biadolić na ten temat, a chyba zacząć się w tym wszystkim odnajdywać, tak żeby trochę z tego energii czerpać, a nie być ofiarą tego systemu.
A tematem naszej rozmowy jest to, co tutaj również też padło z ust Piotra, czyli menedżer w świecie nowych technologii. Czyli jakby faktem niezaprzeczalnym jest, że technologia odgrywa coraz większą rolę i w życiu codziennym, ale również w życiu każdej z firm i odgrywa również i duży wpływ ma na całe zachowania się menedżerów, na całe procedury firmowe, na to wszystko, co się w firmach dzieje. Moim zdaniem zarówno to może mieć taką, powiedzmy, tę stronę pozytywną, jak i pewną negatywną. Czyli jak to jest po stronie pasjonata nowych technologii w zarządzaniu, jak to ty postrzegasz?
Pewnie fajnie to rozpocząłeś, Darek, bo to rzeczywiście jest tak i fajnie, że to ustalamy na samym początku, że technologia ani nie jest tutaj po to, żeby nas zbawić, ani nie jest przekleństwem, które ma nas gdzieś do piekła wysłać. Technologia jest jaka jest, trzeba się odnaleźć i z niej korzystać. Tylko pytanie pewnie jest takie pierwsze, jak my byśmy chcieli tą technologię zdefiniować, czym ona jest. Definicji pewnie jest dosyć sporo. Ja lubię jedną, którą przytacza bardzo często w swoich wystąpieniach Natalia Hatalska. To jest blogerka, która zajmuje się tym, co będzie w przyszłości, tym, co będzie za chwilę. Ona fajnie mówi o tym, że nowa technologia dla ciebie to jest coś, co powstało po twoim urodzeniu, po tym już jak zacząłeś świadomie z niej korzystać. Ona nagle pojawiła się w twoim życiu. Dlatego pewnie dla mnie telefon ja stacjonarna technologią nie jest, bo ona była od zawsze, kiedy ja się urodziłem, ale pewnie internet jest już jakąś formą technologii, ale pewnie już na te rzeczy, które się pojawiają teraz obecnie, streaming, wideo, wszystkie rzeczy związane z maszynowym systemem uczenia się, pewnie za chwilę ze sztuczną inteligencją, to jest już dla mnie coś nowego i ja to traktuję jako nową technologię.
Jak teraz, ponieważ tak jak mówisz, tutaj wiele razy masz wystąpień, wiele pracujesz również ze swoimi liderami, jak na co tutaj zwracasz uwagę? Mhm. Czyli co właśnie robić, żeby to był pożytek, a nie zamulenie? To, żeby to wykorzystywać, a nie być zasypywany. To, żeby z tego korzystać, a żeby to nie było przekleństwem. Jak znaleźć tę drogę?
W organizacji, w której pracuję, właśnie w ubiegłym roku zdefiniowaliśmy to, że musimy się zająć tym przyspieszającym się światem, którego technologia jest integralną częścią, w obrębie tego, jak efektywni jesteśmy. To wynika z tego, że w Hilti Polska rzeczywiście, jeżeli my patrzymy na to, jak pracujemy z naszymi ludźmi, to nie jest to 110 metrów przez płotki, tylko my chcemy z tymi ludźmi pracować dalej. W sensie rzeczywiście jakby nie patrzymy w ten sposób, że chcemy wziąć wysokich specjalistów czy wysokie talenty z rynku, wycisnąć ich jak cytrynę w 2 czy 3 lata i potem oddać ich do recyklingu, do rynku, a w tym czasie, w tych 3 lata wyciągnąć z nich co najlepsze. Raczej interesuje nas z nimi długofalowy bieg, który by trwał kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. I mamy na to jakby konkretne papiery, że to działa. I jeżeli chcemy tak pracować, to my powiedzieliśmy, że musimy iść i pogadać z naszymi ludźmi na temat, jak odnaleźć się w obecnym świecie i jak zarządzić technologią, która jest, w taki sposób, żeby ona nam dawała energię i pomagała pracować, a nie drenowała ją. Tak? I to jest historia, z którą my zaczęliśmy robić, że zacznij tą technologię zauważać i zacznijmy rozmawiać, co mamy z nią konkretnego zrobić, żeby ona ci sprzyjała i żebyś to ty tą technologią zarządzał, a nie żeby ona zarządzała tobą.
No właśnie, to może tak po kolei, tak właśnie z twojego doświadczenia, największe zagrożenia, które ty widzisz po stronie zachowań, po stronie pewnych takich standardów, no, wynikające właśnie z tych nowych technologii.
To, że my nie potrafimy z niej korzystać i to się bardzo przekłada oczywiście na dystrakcję, tak? Na przerwanie w pracy. Jest taka brytyjski socjolog Parkinson, który w 1955 roku na łamach The Economist wydał tekst, w którym opisywał swoje doświadczenia i swoje badania z wpływem czasu na pracę i na to, jak my definiujemy, ile czasu na pracę mamy sami sobie dać. On badał urzędników w Wielkiej Brytanii. Bardzo upraszczając, zamykał ich w dwóch różnych pokojach, wpadał do nich i mówił: OK, macie tutaj takie i takie zadanie do wykonania, dokładnie to samo w jednej, dokładnie to samo w drugiej grupie badawczej. Jedyna różnica była taka, że jedni mieli na to godzinę, a drugi godzin 4. Po zakończonym czasie sprawdzał wyniki tej pracy i co się, jak myślisz, Darku, okazywało?
Okazywało się, że pewno zrobili to samo w tym samym, w różnych czasach.
Absolutnie tak.
A dlaczego? Tak. Wiadomo dlaczego. Ponieważ tutaj było szerzej, więc można było luźniej. Więc...
Dokładnie tak. I to tak wygląda rzeczywiście. Rzeczywiście Parkinson opisał jakby w swojej pracy, że praca zajmuje dokładnie tyle czasu, ile sam sobie na nią przeznaczysz. I to jest prawda. I potem jakby zaczynamy dyskusję, dlaczego tak jest. I dystrakcja jest pierwszym tematem. To znaczy, my mówimy dystrakcję jako czynnik negatywny, ale skupienie na pracy, skupienie na zadaniu będzie w najbliższym czasie jedną z najważniejszych kompetencji. Już dzisiaj, jak popatrzysz na analizę metatrendów i to, co się ma dziać w kolejnych latach, to już w 2020 roku wiele badań wskazuje na to, że skupienie zaczyna być traktowane jako kompetencja, którą powinny się rozwijać, bo ona będzie niesamowicie istotna na rynku pracy i technologia ci w tym skupieniu przeszkadza.
No ja tak jakby z drugiej strony mogę powiedzieć, że ponieważ ja jestem fanem i pasjonatem neuroprzywództwa, czyli mózg w przywództwie, to ma wyniki badań, też mają tutaj potwierdzenie.
Okay.
Wszystko na to wskazuje, albo naukowcy mówią, że każde wytrącenie, czyli coś robię, raport jakiś piszę, każde wytrącenie, a to sobie sprawdzę SMS-a, a to sobie zobaczę, kto napisał, powoduje, no, że wracamy przez kolejne 10 minut na poziom zaangażowania taki, jaki był przed tą decyzją. Natomiast wydaje mi się, że tym głównym zagrożeniem jest to, że to teraz mówimy, zaczynamy sobie mówić o tych zagrożeniach, to jest ta pokusa bycia na bieżąco z jednej strony, a z drugiej strony, co też tutaj jakby znalazłem analogię z moim neuroprzywództwem, tak jak w przypadku mózgu mało kto uczy ludzi wykorzystywać optymalnie to najpiękniejsze, najcudowniejsze narzędzie, które nam dano i z którym żyjemy od naszego początku, jak optymalnie wykorzystywać mózg, tak samo z tą technologią. W zasadzie po pierwsze sama chęć, sama potrzeba nauki, jak z tego korzystać, jest minimalna i mało kto zwraca na to uwagę. Po prostu jest to dane i dzwoń, patrz telefon, albo coś.
I to jest duża pułapka. To znaczy,
to jest bardzo duża pułapka.
Jak my się zastanowimy, to tak, gatunek ludzki Homo sapiens, w zależności od tego, kogo zapytać, powiemy od 250 do 400 tysięcy lat temu. Wtedy powstaliśmy. I teraz jeżeli popatrzymy na technologię, i na przyrost danych, powiedzmy przyrost danych. Ja myślałem o tym chwilę i moim zdaniem za przyrost danych możemy powiedzieć 1450, czyli Gutenberg zaczyna robić swoją czcionkę, wydaje Biblię Gutenberga i zaczyna nam się drukowanie, zaczyna nam się przyrost danych w sposób masowy. Już nie przepisują mnisi, tylko zaczynamy to drukować. I teraz to jest przed chwilą, to jest 1450 czy tam 1455 rok. Od tych set tysięcy lat, ile ludzkość istnieje, to jest chwilę temu. Te wszystkie rzeczy, które wydają nam się dzisiaj oczywiste, takie jak jak sieć typu internet, jak social media, to jest coś, co w ogóle w skali ludzkości wydarzyło się 5 minut temu. Więc ja śmiem twierdzić, że to, że nam się wydaje, że my się do tego przystosowaliśmy ewolucyjnie i że my potrafimy z tego korzystać, że my to rozumiemy, jest pewnym nadużyciem. I to, do czego ja zachęcam, to to, żeby zacząć się zastanawiać, że jeżeli ja mam telefon komórkowy w ręku i producent skonfigurował go w taki, a nie inny sposób, to jeszcze nie znaczy, że ja mam go tak z niego korzystać. Bo oczywiście nasze ego powie nam, że to my korzystamy z narzędzi, że to my kształtujemy narzędzia pracy. Ja śmiem twierdzić, że oczywiście to ja kształtuję narzędzia pracy, ale to narzędzie działa zwrotnie. Ono kształtuje mnie jako użytkownika. Jeżeli ja tym nie zarządzę, to można się zdziwić. Ja powiedziałem Ci, co jest prawdą, że zaczęliśmy się o tym zastanawiać w Hilti, jak chcemy rozmawiać o tym z ludźmi, ale mi się zbiegły dwa impulsy do tego, żeby zacząć ten temat zgłębiać trochę bardziej. Pierwszym była ta dyskusja u nas na zarządzie, ale drugim była zabawa z moim synkiem, Frankiem 8-letnim, który w pewnym momencie, to było półtora roku temu, kiedy tam bawiliśmy się na poddaszu, graliśmy jakąś grę planszową, on w pewnym momencie zapytał się mnie, tato, a ty się bawisz ze mną czy z telefonem komórkowym? No. I to jest smutna historia. To znaczy, kiedy dostajesz taką informację od swojego przełożonego, od swojego prezesa, od kolegów z pracy, okej, to jest feedback, z tym nie dyskutujesz, bierzesz, chcesz to poprawić. Ale jeżeli mówić to 8-latek w trakcie zabawy, to jest najważniejszą pewnie osobą na świecie, jedną z najważniejszych, to boli. To jest strzał w twarz dosyć mocny. I ja się wtedy zacząłem zastanawiać i jakby po pierwsze zdałem sobie sprawę z pewnej rzeczy, że ja jestem od technologii uzależniony. I że ja na niej zaczynam spędzać zbyt dużo czasu i pewnie duża część tego czasu jest totalnie bezproduktywna. I samo to uświadomienie, za co Franek bardzo dziękuję, dało mi już dużo, żeby zacząć to po pierwsze liczyć, bo wierzę w to, że rzeczy, o których nie liczysz, nie istnieją, więc jak zaczynasz je liczyć i kwantyfikować, to możesz coś z nimi potem wymiernie robić. I jak zacząłem je liczyć, to zacząłem pracować nad pewnymi segmentami i ja dzisiaj po tym półtora roku mogę powiedzieć, że absolutnie wciąż jestem uzależniony od technologii, absolutnie wciąż jestem uzależniony od telefonu komórkowego, który jak widzisz leży tutaj, ale on już leży wyciszony i leży bez wibracji i leży z ekranem do dołu po to, żeby on mnie nie rozpraszał. I dużo takich małych zmian rzeczywiście wprowadzałem w ostatnim półtora roku, czytając o nich dosyć sporo i implementując i testując pewne rozwiązania na samemu sobie, które mi działają, a które mi nie działają i myślę, że to jest taki temat, do którego ja zachęcam, żeby mieć świadomość i poprawiać.
Ja myślę, że wszyscy mamy takie doświadczenia. Kiedyś zrobiłem zdjęcie, jak poszedłem do teatru, to i tuż przed jak kurtyna poszła w górę, w zasadzie las, znaczy nie las, no, to się mówi las, ekranów, no, bo to zrobiłem z wyższego tego. W zasadzie w każdym rzędzie 90% jeszcze spatrzyło, czy ten świat coś ma do powiedzenia. 5 minut przed tym wydarzeniem.
No, przez półtorej godziny może się wydarzyć tak dużo rzeczy na świecie.
No, to już mnie w ogóle drażni, prawda? Bo to w czasie tego, prawda? Jeszcze ktoś odpisuje. Dobrze, pierwsza rzecz, pierwsze zagrożenie, to o którym wspomnieliśmy, to jest skupienia, raczej jego brak. Czyli taka jakby konieczność ciągłego bodźcowania i konieczność ciągłego szukania zaangażowania. Bo tutaj ta, powiedzmy, technologia nas rozprasza. Ta technologia cały czas obiecuje nam coś, a my ciągle chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście te obietnice są spełnione, czy nie. W sensie coś nowego, coś ważnego, coś bardzo istotnego. Jakie jeszcze zagrożenia mogą być?
Obecność na tu i teraz. To jest pochodna z tego pierwszego, natomiast ona jest bardzo istotna. To znaczy dzisiaj jest tak, że technologia nas uczy, aby być jednocześnie w wielu miejscach. Jesteśmy dzisiaj tutaj, mamy tą rozmowę i ja mogę się skupić całkowicie na tobie i na temacie, o którym rozmawiamy i staram się to robić, ale ja dochodzę do wniosku, że to jest też umiejętność, bo pewnie jakbyśmy rozmawiali 2 czy 3 lata temu, to ja bym dzisiaj rozmawiał z tobą, myśląc o tym, co będę robił w pracy na kolejnym spotkaniu i co będę robił po weekendzie i jak mi minęły święta. I to jest też coś, co buduje w tobie, budują w tobie głównie social media, to, że jesteś jednocześnie w wielu miejscach. W związku z czym tak naprawdę trudno tutaj o jakąś głęboką rozmowę, trudno tutaj o jakieś naprawdę wysłuchanie drugiej osoby. Jesteś coachem, więc dokładnie pewnie wiesz, jak to słuchanie i słyszenie, a słuchanie, gdzie jest różnica i jak to jest bardzo istotne. A tutaj rzeczywiście sprawiamy, że my się defragmentujemy na jakieś mikrocząstki i jesteśmy jednocześnie w bardzo wielu miejscach.
Czyli jesteśmy rzucani albo rzucamy się, prawda, w różne miejsce. I efekt jest taki, że nie jesteśmy ani tu, ani tam, ani w ogóle.
Tak.
I się jesteśmy cały czas pomiędzy. A skoro jesteśmy pomiędzy, to tak nie jesteśmy w stanie głęboko, dogłębnie przeżywać tego wszystkiego, co nas otacza i co może być istotne. Tak to ja widzę. Piotrze, mamy dwie rzeczy, czyli po prostu skupienie, pochodna skupienia, czyli jestem gdzieś pomiędzy, ani nigdy naprawdę. Zresztą to też jest dosyć takie czasem zabawne. Widzę dwie osoby, dziewczynę i chłopaka przy stoliku, prawda? I oni się czasem zastanawiają, czy oni rozmawiają poprzez Messengera ze sobą, czy jakiś sposób inny. To jest w ogóle dramatyczne. Problem jest jeden z tą technologią. Teraz mi się przypomniało, że zgodnie z badaniami amerykańskimi, wieloletnimi, jest obserwowany coraz spadająca empatia u ludzi. Czyli każde nowe pokolenie ma coraz mniejszy poziom empatii. Dlaczego? A to dlatego, że jesteśmy odgrodzeni ekranami od innych, jesteśmy odgrodzeni poprzez właśnie tę elektronikę, przestajemy rozumieć, czuć i odbierać innych ludzi. My zamiast emocji, prawda, to my wrzucamy jakąś tam emotikon, prawda, albo coś podobnego. Czyli my nie uczymy się, co to znaczy być wesołym, smutnym, złym, bezpośredniej relacji, tylko my na podstawie tego, co ktoś nam podeśle, oceniamy jego zachowanie, tak jego stan. I to też jest jedna z bardziej dramatycznych konsekwencji tego wszystkiego, czyli coraz dalej nam jest, czyli z jednej strony jesteśmy coraz bliżej, bo w każdej chwili się możemy do kogoś zwrócić, a z drugiej strony jesteśmy coraz dalej, no bo ta relacja prawdziwa, głęboka, taka tego jest zminimalizowana.
Absolutnie tak, bo wiesz Darku, jeżeli my mamy dzisiaj okazję porozmawiać, nie mamy okazji rozmawiać zbyt często, ale kiedy mamy, to ja mam poczucie, że to jest o czymś, tak? A to, że ja zobaczę na Facebooku czy gdziekolwiek indziej to, czy mój znajomy ugotował, wiesz, lasagne wczoraj na kolację swojej żonie, czy nie, i zrobił zdjęcie tego pewnie pysznego posiłku, jakby to chyba nas za bardzo nie zbliża, prawda? I to chyba też jest, zdajesz sprawę, że jesteś w stanie żyć bez tego, tak? Jakby, że nie potrzebujesz tego, potrzebujesz być może zredukować tą liczbę osób, ale mieć z nimi trochę głębszą relację. Myślę, że też jak mówimy sobie jeszcze, jakie inne są zagrożenia z tego płyną, to na pewno jest to temat związany z jakością i z formą edukacji. O tym nawet rozmawialiśmy chwilę wcześniej. To rzeczywiście też jest duży temat, bo nawet kiedy pytałem się ciebie, jak długo będziemy rozmawiać, to mówisz, o, 30 minut, 20 minut jest optymalnie, 30 minut już jest być może nawet za dużo. Gdzie ja jestem, albo zaczynam być fanem długiej formy i zresztą to medium, jakim jest podcast, sprzyja temu, że można ją robić, ale ty masz rację, ty mówisz o tym, kto tego będzie słuchał. To znaczy czas pomiędzy jednym a drugim przystankiem to jest 20 minut. To jest pewnie też, jeżeli mówimy o fazie skupienia się, to jest maks, na który nas dzisiaj stać. Znaczy 20 minut, potem odlecimy i tak głową gdzieś indziej. I to też powoduje, że cały przemysł związany z edukacją zaczyna się zmieniać z education na edutainment. Tak? To znaczy to już jest zbitka dwóch słów education i entertainment, gdzie my mówimy, chcemy ludzi edukować, ale chcemy też ludzi bawić, bo jeżeli bawić nie będziemy, to oni nie będą chcieli się uczyć. I to też jest pewien temat, gdzie oczywiście wszystko jest ok, tak długo jak nie jest tłumaczy, jak nie idziemy po ekstremach. To znaczy, jeżeli edukacja ma być podszyta czymś przyjemnym, czymś zabawnym, super, ale jeżeli zaczyna nam się ta wskazówka przechylać w stronę tylko i wyłącznie rozrywki, no to pewnie jakość tej edukacji zaczyna nam gdzieś bardzo mocno szwankować.
To jest w dużej części związane również z taką rzeczą poboczną, chociaż bardzo istotną, mówię o kulturze, gdzie też jesteśmy, no, chociażby patrząc poprzez telewizję i innych, prawda, jesteśmy, nasi nadawcy są sterowani nie poprzez jakość tego co przekazują, tylko poprzez oglądane czy nie, czyli poprzez oglądalność. I to jest dla mnie największy dramat, który może być, prawda, bo to następuje równanie do pewnej średniej, no, gdzie następuje odcięcie chociażby. Czyli nawet nie jest zbudowana taka świadomość, że może być coś lepszego, ważniejszego. I taka też mam takie wrażenie, jako człowiek starszy, nie jest zbudowana taka pewna tęsknota za swoim awansem, żeby coś lepszego i fajniejszego poznać.
To teraz już idziemy bardzo daleko, ale to jest, ja coraz więcej ludzi słyszę w moim wieku, a coraz więcej też młodszych, którzy mówią, w życiu chodzi o to, żeby być szczęśliwym. Ja sobie pozwolę z tym dyskutować. Moim zdaniem w życiu chodzi o to, żeby być odpowiedzialnym. I teraz to jest duża zmiana, ale ja wierzę, że jakby wiesz, że za odpowiedzialnością pewne szczęście idzie, tak jak niektórzy mówią, że wolność idzie za dyscypliną. I to jest okej. To znaczy, mówię, Simon Sinek powiedział nie tak dawno temu, że ludziom się coraz bardziej wydaje, że sukces jest czymś, co leży pod kamieniem, idziesz i szukasz, mówisz, o, pod tym kamieniem leżał sukces, to jest mój sukces, to ja go biorę. I ludzie naprawdę tak uważają, że szybki zysk, szybki sukces, szybki interes to jest coś, co się wydarza wielu ludziom, bo wracamy do technologii, bo social media kłamią nam na ten temat, tak? Jakby pokazują pewien wyobrażony, wyimaginowany obraz życia. A ludzie coraz mniej uważają, że sukces jest czymś, na co trzeba tyrać po prostu, bo nawet nie chcę powiedzieć pracować. I trochę tak jest, że my o tym zapominamy i tego sukcesu zaczyna być coraz mniej, ale social media nas karmią tymi lajkami, karmią tymi pięknymi zdjęciami modelek, biznesmenów, którzy mają mnóstwo pieniędzy. I to jest trochę ślepy zaułek.
Gdyby to jeszcze tak było, to byłoby w porządku. Natomiast jeżeli ja widzę, prawda, gdzieś tam na YouTubie, prawda, siostry Godlewskie, które fałszują i z tego stają się celebrytkami, to ja stwierdzam, że życie jest coś popieprzone.
Że jest coś nie tak, ale teraz widzisz i teraz dochodzimy do tego wniosku, że ty nie musisz tego oglądać. Znaczy, ja wierzę, że są trzy etapy zarządzania tym, tą właśnie technologią, jeżeli już idziemy w social media, bo teraz zaczynamy o tym mówić. I teraz pierwszy temat jest taki, najbardziej radykalny i pewnie ani ty, ani ja na ten moment i nikt z naszych słuchaczy w to nie pójdzie, ale to jest najlepszy moment i coraz bardziej uważam, trzeba wyjść z social media. Radykalnie po prostu opuścić, zagryj zęby, przetrwać 30 dni czy 32 dni, czy ile tam się nawyki wyzwalają i zobaczysz, że zaczniesz egzystować w ten sposób. Jest taka książka, jeżeli ktoś by chciał to zgłębiać dalej, to się nazywa Digital Minimalism autorstwa Cal Newport, to jest dostępne w formie audiobooka, choćby na Audible, gdzie facet pokazuje jakby bardzo jasno swoją drogę, gdzie on po prostu wyszedł, odciął się, nie ma go tam, nie istnieje, dla niego są ważne relacje tu i teraz. Oczywiście jest to jakiś limited factor dla niego, ale jego życie jest fajne i on tym świetnie opowiada, gdzie on zyskuje. Ale to jest radykalny temat i jakby zdaję sobie sprawę, że w dzisiejszym czasie opowiadanie o tym jest jak głoszenie jakichś kazań z góry Synaj czy cokolwiek innego. Więc jest drugi punkt, który jest prostszy i ja idę w tym kierunku. To znaczy, jeżeli już chcesz tam być, albo musisz tam być, chociaż zwykle chcesz, umówmy się, że nikt ci nad głową nie stoi, to idea jest taka, żeby być bardziej producentem treści niż konsumentem. I to daje dużo. Ja poszedłem w tą stronę. Ja rzeczywiście już od kilku miesięcy, nie wiem, aplikacji pod tytułem Facebook na telefonie komórkowym nie mam, ale jak zobaczysz na Facebooka, to tam są moje posty. Bo przez inną aplikację mam to poukładane tak, że ta inna aplikacja mi tam postuje, więc moje treści tam się pojawiają. Jeżeli ja chcę coś o czymś krzyknąć światu i wierzę, że to jakąś wartość wniesie, to mogę to zrobić, nie będąc w tym medium. Więc taka zasada, żeby próbować być coraz bardziej producentem treści, producentem wartości, producentem kontentu, a nie być konsumentem tego wszystkiego, co tam jest, to jest bardzo fajny temat.
No ale jak wszyscy będą producentami?
To kto będzie czytał? myślę, że wiele osób jeszcze dalej musiałoby krzyczeć głośno o tym, żeby coś się zaczęło zmieniać. W sensie wierzę, że wiesz, za tęgie umysły siedzą w Kalifornii, za dobrze opłacane, żeby to się zaczęło zmieniać radykalnie. Czy bez żartu. To, że ty masz na telefonie komórkowym taką i taką aplikację i ona fajnie wygląda, fajnie się skroluje, to nie jest dzieło przypadku, to jest jakby mnóstwo ludzi siedzi nad tym, żeby user interface był dla ciebie tak przyjemny, żeby on cię tam w szkatułce zamknął. Facebook pozmieniał mnóstwo rzeczy w ciągu ostatnich lat, żebyś ty z niego nie wychodził. To znaczy na przykład, jeżeli ty wrzucasz linki do YouTube'a, do innego medium, który jest konkurentem, to oczywiście Facebook ci przytnie te zasięgi. Jeżeli załadujesz wideo na Facebooka, to absolutnie te zasięgi ci podniesie po to, żebyś tylko, broń Boże, w tej aplikacji nie wychodził. Więc tam naprawdę się dzieje dużo dzisiaj na temat tego, żebyś nie wyszedł. Zastanów się na temat tego, jak dużo dobrych aplikacji masz na telefonie komórkowym, za które nie zapłaciłeś złotówki. To jest coś, o czym warto pomyśleć. Znaczy, jeżeli ja mam aplikację na telefonie komórkowym i nie zapłaciłem za nią nikomu, a ktoś musiał zapłacić programistom, zapłacić za marketing, to znaczy, że pewnie ja jestem produktem. Skoro nie ja płacę, to znaczy, że ja jestem produktem. I tylko dlatego ten ktoś mi wydał, bo raczej nie dał mi jej, bo jest tam Caritasem i chce, żeby było łatwo i przyjemnie. I to jest świadomość. Jakby jeżeli dostaję aplikację bezpłatną na mój telefon komórkowy, to prawdopodobnie ona jest po to, żeby w jakiś sposób zmieniła moje zachowanie. Zgodnie z intencją producenta.
To ja teraz mam takie ćwiczenie dla naszych słuchaczy. Wyobraźcie sobie, że od jutra rezygnujecie z Facebooka. Co się zmienia w waszym życiu? Tak od strony pozytywnej, jak i negatywnej. Co zyskujecie, co tracicie. Takie ćwiczenie, wyobraźcie sobie, że to się dzieje.
To jest piękna myśl. I samo zastanowienie się ze sobą, tylko takie szczere, albo wzięcie kartki papieru i rozpisanie po lewej stronie plusów potencjalnych, a po drugiej stronie minusów, jest świetnym ćwiczeniem. Kiedyś był taki stand-up, w którym on już był parę lat temu, kiedy to Maciej Orłoś opuścił Teleexpress. Była wielka dyskusja społeczna na temat tego, że Maciej Orłoś opuszcza Teleexpress. Co tu się wydarzy? I w tym stand-upie Maciej Orłoś był jedną z osób, która stała na widowni i ona była roastowana, tak jakby do niej szły złośliwości od prowadzącego. I wtedy osoba prowadząca opowiedziała taką historię, mówi, wiecie Państwo, Maciej Orłoś 2 miesiące temu opuścił Teleexpress. Straszne, straszne. I wiecie Państwo, co się wydarzyło? Wiecie Państwo, co się stało? Nic się nie stało. To był bardzo złośliwy żart, ale on bardzo pokazuje to, jak my często przeceniamy pewne decyzje. Znaczy, jak my generalnie przeceniamy to, że nasze jestestwo na tym świecie ma jakiś ogromny wpływ na to, co tutaj się dzieje. Przychodzimy, mamy swoje 5 minut, odchodzimy, ok, nasze decyzje coś zmieniają, czy za wiele, nie mam takiego poczucia, więc naprawdę skasowanie w tym momencie aplikacji Facebook w telefonie komórkowym, zakładam, za wiele w naszym życiu nie zmieni na złe, a sporo rzeczy można ukraść, przede wszystkim czas.
Jak ty, będąc zarządcą, zarządzając sporą ilością ludzi, jak ty pracujesz ze swoimi ludźmi, żeby się ustrzec? Co robisz, co wprowadzasz, co zmieniasz? Jakie nowe regulacje, czy to budowanie świadomości raczej, czy pewne formalne podejście do tych zmian? Co się dzieje od tej strony?
Jak ktoś zna naszą organizację, to wie, że my z formalnym podejściem generalnie w pracy z naszymi ludźmi to mamy mało wspólnego, więc pewnie znacznie bardziej te akcenty idą w kierunku tego, żeby budować pewne świadomości. Ja o tym dzisiaj wspominałem, ale ja wierzę, że w całej tej zabawie w zmianę nawyków chodzi o to, żeby wprowadzać małe zmiany, które przyniosą duży efekt. Ja się nie szarpię na to, żeby tutaj zmieniać świat wokół siebie w jakiś drastyczny sposób. Ja mówię małe zmiany, duży efekt. Czyli na przykład w salach konferencyjnych i w gabinecie prezesa na przykład kupiliśmy małe, bardzo ładne, kolorowe, płóciane woreczki, które stoją tam i czekają, kiedy rozpoczyna się spotkanie, bo kiedy spotkanie się rozpoczyna, to wszystkich prosimy bardzo grzecznie, żeby swoje telefony komórkowe wyciszyli, wyłączyli wibracje, bo nie ma nic gorszego niż wyciszony telefon, który wibruje, więc wyciszyli i wyłączyli wibracje i schowali na czas spotkania do tego oto woreczka. Darek, nie masz pojęcia, jak to wpływa dobrze na efektywność spotkań. Jak to dobrze wpływa na to, że te spotkania startują o czasie, są mięsne, mamy konkretne rzeczy do zrobienia i kończą się i wychodzimy. Mała zmiana, bardzo fajny efekt. Taki woreczek płóciany ja też kupiłem u siebie w domu, to też dużo zmienia.
Taką mam złośliwość pewno, dlatego te spotkania są takie efektywne, bo wszyscy bardzo szybko chcą dostać swój telefon, żeby popatrzeć, co do nich napisali, ale
absolutnie,
efekt,
absolutnie.
Ale efekt jest oczywiście istotny.
Tak jest. I jeżeli pytasz się mi o motywatory, myślę, że absolutnie są takie, jak mówisz, w dużej mierze, ale to bardzo pomaga na pewnym skupieniu myśli. To jest jeden temat, drobny. Drugi temat, nieco większy. Wszyscy nasi pracownicy właśnie w ciągu 2 lat, 2019-2020, przechodzą pewien taki warsztat, taki obóz kulturowy, w którym przez 2 dni rozmawiamy z nimi właśnie trochę o tym, jak wyważyć pracę w naszej firmie pomiędzy care i perform, bo o perform wiecie, że w korporacjach mówimy zwykle dużo, jakby wyniki, targety, cyfry, cele, aktywności, więc perform jest tego dużo, ale mówimy care and perform, czyli zanim perform, to zadbaj o siebie w tym nowym świecie i rzeczywiście z tymi ludźmi rozmawiamy dosyć dużo, mamy świetne mnóstwo przykładów, świetne mnóstwo dyskusji na temat tego, jak ludzie się tym odnajdują i tam takie rzeczy im pokazują. Tam mówimy im o tym, że w zależności od funkcji, którą też realizujesz w firmie, możesz w różny sposób tą technologię skonfigurować. Bo jeżeli jesteś menadżerem sprzedaży, to moim zdaniem taka drobna rzecz, którą pewnie masz zainstalowaną w swoim programie pocztowym, czyli że w Outlooku każdy nowy mail to jest pop-up na stronie, na twoim ekranie, to nie jest coś, co ci jest potrzebne, bo świat prawdopodobnie nie wybuchnie, jeżeli ty tego pop-upu nie zauważysz. Więc wyłącz ten pop-up, wyłącz dźwięk i ustaw swoje życie tak, żebyś sprawdzał maile w określonych godzinach, żebyś to ty zarządzał Outlookiem i kalendarzem i pocztą mailową, a nie żeby to narzędzie Microsoftu zarządzało tobą. Mała zmiana, efekt jest bardzo duży. To jest fajne, kiedy my o tym rozmawiamy i nawet teraz jak o tym mówię, to sobie myślę o tym, że to są naprawdę pierdoły, ale kiedy my o tym rozmawialiśmy z naszymi ludźmi i oni po miesiącu wrócili, mówią: Piotrek, wyłączyłem to w Outlooku. Kurde, naprawdę jest fajnie. Naprawdę jest lepiej. Nie? I to są bardzo konkretne rzeczy związane ze skupieniem, z dystrakcjami, które możesz wyłączyć właśnie zarządzając technologią. Ja wpadłem sam ostatnio na artykuł, w którym ktoś zrobił ogromną robotę, definiując bodajże około 65 punktów, które możesz zrobić ze swoim iPhone'em, żeby go skonfigurować tak, żeby on pracował dla ciebie, a nie ty dla niego. Zajęło mi to 2,5 godziny, żeby to zrobić. Nie wdrożyłem wszystkich punktów, wdrożyłem większość, ale rzeczywiście ten telefon dzisiaj pracuje lepiej dla mnie.
65? A nie dla niego. 65? No to nieźle. Ja myślę, że to mówi, że to takie proste wszystko i oczywiste. Ja myślę, że większość rzeczy, które mogą nam pomóc, to koniec końców się okazują bardzo proste i oczywiste. Ale to, co jest również istotne, to wy, będąc menedżerami, pamiętajcie, że od was bardzo dużo zależy. Czyli czasami lepiej pójść do pracownika porozmawiać, niż jakby budować i wzmacniać, wysyłając dziennie 4, 5, 8, 10 maili. Bo mamy taką pewną tendencję, mówię mamy, będąc, mówię, myślę to o menedżerach, no, że to wszystko załatwi. Ja znam jakieś chore przypadki, jako coach i tutaj z ludźmi pracuję, no, że ich menedżer, szef, prawda, to wrzuca im o godzinie 2 w nocy, 3 w nocy, po to, żeby już rano mogli coś z tym zrobić. I oni oczywiście są cały czas pod napięciem, oni tak czują, że muszą być. A to też jest właśnie to, co ty mówisz, czyli powiedzmy, nie ma mowy tutaj o skupieniu, nie ma mowy o chociażby o czymś takim, jak bycie panem własnego czasu i tworzenie sobie planu działania zgodnie ze swoim planem wewnętrznym, a nie tym, co nam narzuca całe otoczenie. Ja myślę generalnie, że to temat jest bardzo szeroki. Tutaj trochę żeśmy go liznęli i dobrze, żebyśmy jeszcze do niego wrócili. Co jest takiego istotnego i ważnego dla ciebie, o czym jeszcze żeśmy dzisiaj nie mówili, a co uważasz, że powinno paść?
Ja skromnie wierzę, że nie jestem tutaj po to, żeby kogoś zmieniać, ale wierzę też naiwnie może trochę, że jestem tutaj po to, żeby dodać coś do waszego portfolio. I ja wierzę też, że staram się, żebym to, co wszystko robił, żeby miało jakąś wartość egalitarną, praktyczną. Więc jeżeli mogę o coś na koniec poprosić, to weźcie ten telefon komórkowy po naszej rozmowie i najlepiej skasujcie jedną albo dwie aplikacje, które macie w telefonie za darmo. Być może skasujcie Facebooka. A jeżeli wam odwagi zabraknie do tego, to zróbcie jedną rzecz, która zajmie wam trochę więcej czasu, ale wejdźcie w tego Facebooka, wejdźcie w Instagrama i w inne media społecznościowe i zarządźcie feedem. Zarządźcie tym, co się wam tam pokazuje. Wykasujcie, poświęćcie na to pół godziny, wykasujcie ten cały syf, który wam tam rzuca, możecie to zrobić i zostawcie te rzeczy, które są być może dla was istotne i wnoszą jakąś wartość w wasze życie. Bo już dzisiaj na pewno na Facebooku widzicie, że tam nawet nie widzicie swoich znajomych, tylko reklamy, mnóstwa innych rzeczy. I to się da usunąć. Więc jeżeli uda się wam i macie na to odwagę, skasujcie to, a jeżeli nie, to zarządźcie tym, czym karmicie się na co dzień, bo jakby, tak jak mówimy, tego wilka, którego karmicie, tym będziecie bardziej, więc nakarmcie tego dobrego i zarządźcie tą treścią, która tam jest.
Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałem, jest to w moim poczuciu temat istotny i ważny, któremu warto poświęcić jeszcze trochę czasu. W najbliższym czasie zresztą tutaj mamy dogadane z Piotrem, że poprowadzi webinar na podobne treści, także już oczekujcie informacji z jednej strony. Natomiast o ile słuchacie tej rozmowy po lutym 2020 roku, zapis tego webinara znajdziecie na stronie jakbyć raczej liderem.pl, gdzie zamieszczamy zapis wszystkich naszych webinarów. A cóż, a dzisiaj chciałem serdecznie podziękować Piotrowi Stachowiakowi, dyrektorowi sprzedaży i członkowi zarządu Hilti Polska, a przy okazji pasjonatem nowych technologii i fanem superbohaterów. Dziękuję, Piotr.
Wielka przyjemność. Dziękuję, Darku.